Tak, Duch Święty natchnął mnie w czasie modlitwy. Jak dobrze się modlić do Ducha Świętego? Od razu w głowie pojawiła się myśl, sprawdź, czy ci się nagrywa dźwięk. Taki mały guziczek trzeba nacisnąć. Okazało się, że był niewłączony. Także zadziałało. No słuchajcie, jakbyśmy tego nie nagrali, to na pewno część osób byłaby stratna, bo myślę, też ważna konferencja. I w sumie opisująca historię no, wielu kobiet, myślę po części każdej w jakimś sensie. Będziemy mówić o świętej Marii Magdalenie. Ale właściwie takim punktem wyjścia jest to, co zrobić, żeby stać się prawdziwym przyjacielem Pana Boga, o Bożej wzorze, Bożej przyjaciółki. Oczywiście takich postaci w Piśmie Świętym było dużo, których możemy nazwać przyjaciółmi Pana Jezusa, także jeżeli chodzi o kobiety. Ale uważam, że postać świętej Marii Magdaleny jest na tym tle wyjątkowa, z wielu powodów, o których zaraz będę mówił. Pamiętam też wczoraj jedna pani powiedziała, że no tutaj są konferencje dla żon, wczoraj były, inne, że dla matek, no a ja jestem samotna, nie mam męża i czy będzie konferencja dla mnie? Tak, właśnie ta konferencja jest dla osób samotnych, ale nie tylko. Nie tylko, bo uważam, że po części właśnie ona dotyczy przecież wielu mężatek, które też niestety są samotne w swoich małżeństwach i czasami jedyna miłość, jaka im pozostaje i oby była zawsze, bez względu na to, czy małżeństwo jest udane, czy nie, to żeby to był właśnie Jezus Chrystus. On chce być twoim najbliższym przyjacielem, bez względu na to, czy jesteś szczęśliwa w małżeństwie, czy też tego małżeństwa jakby nie było. A więc kim jest Maria Magdalena? Co wiemy na jej temat z Pisma Świętego? Przede wszystkim pierwszy raz Ewangelie wspominają o niej w momencie, kiedy Jezus wyrzuca z niej 7 złych duchów. Następnie wiemy o jej obecności pod krzyżem i podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i jego śmierci. Była obecna także przy zdjęciu Jezusa z krzyża i pogrzebu. I była jedną z 3 niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Pana Jezusa. Oczywiście zobaczyły tylko odsunięty kamień i ona jako pierwsza powiedziała apostołom, że Jezus żyje. Jezus się jej objawił. Jest przez wielu teologów utożsamiana z jawnogrzesznicą, która obmyła stopy Jezusa albo z siostrą Łazarza wspomnianego przez świętego Jana. Niektórzy twierdzą, że tak, rzeczywiście ona była siostrą Łazarza, że była tą jawnogrzesznicą i nie mówią, że nie, absolutnie nie była jawnogrzesznicą, że był to ktoś inny. Ale czy rzeczywiście tak było, czy nie, no to zaraz jeszcze będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie. Warto też wiedzieć, że papież Franciszek podniósł wspomnienie świętej Marii Magdaleny do rangi święta w Kościele katolickim i ten dzień jest kiedy obchodzimy? Ktoś wie? Tak, zgadza się, 22 lipca. Co możemy powiedzieć więcej na temat życia świętej Marii Magdaleny, o tym jak dorastała do tej przyjaźni z Jezusem, to tak uważam, że czasem dobrze jest sięgnąć do pism różnego rodzaju mistyków, świętych i chyba najbardziej bogaty opis jej życia znajduje się w pismach błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. I tutaj chciałbym przeczytać takie dość obszerne fragmenty, w których ona opisuje jej życie i pochodzenie. Oczywiście nie wszystkie, tylko takie wybrane, które no w jaki sposób pomogą nam wyobrazić sobie, dlaczego ona może być takim wzorem tej przyjaciółki Pana Jezusa, której przecież życie nie było wcale idealne. A więc wiemy z tych pism, z tego co zostało objawione błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich, że była rzeczywiście córką rodziców Łazarza. To byli bardzo majętni ludzie, mieli 15 dzieci, z tych 6 umarło wcześniej, a z dziewięciu pozostałych tylko 4 dożyło czasów Jezusa. I tutaj już czytam pisma Katarzyny Emmerich. Do nich należał Łazarz, Marta 2 lata od niego młodsza, po niej Maria za obłąkaną uważana, o 2 lata młodsza od Marty, wreszcie Maria Magdalena, o 5 lat młodsza od Marii obłąkanej. O tej ostatniej pismo nie wspomina, ani nie bierze jej w rachubę, jednak Bóg o niej pamiętał. Od rodziny była zawsze z dala i na uboczu i dlatego jest wcale nieznaną. Najmłodsza z nich, Magdalena, obdarzona niezwykłą urodą, już w bardzo młodych latach odznaczała się słusznym wzrostem i postawą, jakby dorosła dziewica. Głowę miała zaprzątniętą figlami i psotami. W 7 roku życia obumarli jej rodzice. Z powodu ostrego życia w znaczeniu dyscypliny. Ojciec przyjął religię żydowską i żył na wzór faryzeuszów ze wszystkimi ich zasadami, co się oczywiście Marii Magdalenie bardzo nie podobało. A więc z powodu ich ostrego życia znienawidziła ich. A więc jako dziecko, proszę zwrócić uwagę, znienawidziła rodziców za ich styl życia. W dziecinnych latach była już niezmiernie próżną, łakomą, dumną, miękką i zrozumiałą. No, teraz szybka rewizja życia własnych dzieci, córek. Czy tam przypadkiem coś takiego się nie lęgnie? Nie była stałą i wierną, lecz lgnęła do tego, co jej na razie najwięcej schlebiało. Przy tym była rozrzutną i hojną, ale z politowania więcej zmysłowego, dobrotliwa i lgnącą do rzeczy zewnętrznych i błyskotek. Złemu jej wychowaniu winną była nieco i matka. Od niej też odziedziczyła rozpieszczone uczucie. Matka i mamka zepsuły Magdalenę, zbyt jej dogadzając i biorąc ją wszędzie w tym tylko celu z sobą, aby podziwiano jej figle, pustoty, to znowu wysiadując z pięknie wystrojoną w oknie. Owo właśnie wysiadywanie w oknie najwięcej się przyczyniało do jej zepsucia. Widziałam ją w oknie, jako też na tarasie w domu, siedzącą na wspaniałych dywanach i wezgłowiach. W takiej okazałości przepychu można ją było widzieć z ulicy. Z domu wynosiła potajemnie mnóstwo przysmaków, by je potem dzieciom rozdawać w ogrodzie zamkowym. Już w 9 roku życia rozpoczęła miłostki. W miarę jak rosła w przymioty i talenty, wzrastał o niej rozgłos i podziw. Nie miała spokoju w domu i ciągało ją coś zawsze do licznych i wesołych towarzystw, w których z lubością przebywała. Była przy tym uczoną i pisywała na małych rolkach pergaminu różne zdania o sprawach miłosnych. Widziałam, jak przy tym rachowała na palcach. Sentencje te rozsyłała i zamieniała między wielbicielami i ulubieńcami, zyskując przez to sławę i podziw. Tego jednak dopatrzyć się nie mogłam, aby kogoś rzeczywiście kochała lub była nawzajem kochaną. Była to tylko próżność, miękkość, ubóstwianie siebie, zadufanie w swoją urodę. Dla rodzeństwa swego była zmartwieniem. Pogardzała też nim z powodu prostego ich życia i wstydziła się ich. Przy podziale dóbr rodzicielskich przypadł jej losem bardzo piękny zamek w Magdalum. Jako dziecko często tu Magdalena przebywała ze swoimi rodzicami, mając do tego miejsca szczególne upodobanie. Miała niespełna lat 11, kiedy z wielkim przepychem, sługami, niewolnicami do zamku tego się przeniosła. W Magdalum przebywali załogą także żołnierze Heroda i oni to przyczyniali się do zepsucia obyczajów. Oficerowie tej załogi przebywali z Magdaleną. Magdalena posiadała pola i trzody. Miała czeladź złożoną z parobków i służących. Całe jednak gospodarstwo było bezładne i podupadało. Magdalena wybrała się także do Gabara, aby posłuchać nauki, a przyszło do tego w następujący sposób. W Damna, odległym o 3 godziny drogi od Kafarnaum, a przeszło godzinę od Magdalum, urządziły święte niewiasty gospodę i tu obecnie przebywały. Marta wybrała się więc z Marią Kleofasową do Magdaleny w zamiarze nakłonienia jej, by wraz z innymi posłuchała na górze nauki Jezusa. Magdalena przyjęła siostrę dość życzliwie. Nie zaprowadziła jej jednak do swoich wspaniale urządzonych komnat, lecz do pokoju obok się znajdującego. Była w niej mieszanina prawdziwego i fałszywego wstydu. Częścią wstydziła się swojej pobożnej, prostej, źle ubranej siostry, która chodziła wszędzie ze stronnikami Jezusa, pogardzanymi przez jej gości i towarzystwo, w jakim żyła. Z drugiej znów strony wstydziła się zaprowadzić Martę do komnat, będących niemymi świadkami jej próżności i występków. W jej umyśle zaszła już widać pewna zmiana. Nie miała tylko na tyle silnej woli, by otrząsnąć się z grzechów. Twarz miała bladą, wychudłą. Człowiek, z którym żyła, prostak w zachowaniu się, stał się już jej ciężarem. Takie życie poczynało jej brzydnąć. Marta, pełna życzliwości dla niej, postąpiła z nią bardzo roztropnie. Rzekła do niej: znasz Dinę i Marię Sufanitkę, że to są miłe, roztropne niewiasty. Otóż one zapraszają Cię, byś wraz z nimi przysłuchała się nauce Jezusa na górze. Nie jest to daleko, a chciałyby Cię chętnie mieć przy sobie. Nie potrzebujesz się ich przed ludem wstydzić. Są przyzwoite, starannie ubrane i umieją się znaleźć. A jest to przecudowne widowisko. Widzieć tyle ludzi, ujrzeć uzdrawianie chorych, poznać zadziwiającą wymowę tego proroka, słyszeć, z jaką śmiałością gromi faryzeuszów. Weronika, Maria Husa, Matka Jezusa, która Ci tak dobrze życzy, i my wszystkie jesteśmy przekonane, że wdzięczną nam będziesz za to zaproszenie. Zresztą potrzeba Ci trochę rozrywki. Wydajesz się tu tak opuszczoną. Brak Ci życzliwych ludzi, którzy by potrafili ocenić Twoje serce i Twoje zdolności. O gdybyś zechciała pozostać u nas na dłużej w Betanii. Mamy tam sposobność słyszeć tyle cudownych rzeczy i działać tak wiele dobrego, a przecież Ty zawsze byłaś dla drugich pełną życzliwości i miłosierdzia. Lecz to na później. Na razie przynajmniej do Damna musisz jutro pojechać. Mieszkamy tam w gospodzie, ale Ty, jak zechcesz, możesz mieszkać oddzielnie i poprzestawać tylko z tymi, które znasz. W ten sposób namawiała Marta siostrę, unikając starannie wzmianki o tym, co mogłoby ją obrazić i dotknąć. Magdalena, dręczona od pewnego czasu zadumą, skłaniała się chętnie ku temu. Stawiała jeszcze wprawdzie błahe wymówki, ale w końcu przyrzekła Marii, że pojedzie z nią jutro do Damna. Jadła też wraz z siostrą, a wieczorem wpadała co chwila ze swych komnat do jej pokoiku. W modlitwie wieczornej prosiły Marta i Anna Kleofasowa gorąco Boga, aby ta podróż Magdaleny nie pozostała bezowocną. Kilka dni przedtem był u Magdaleny Jakub starszy, powodowany współczuciem dla niej, i również zapraszał ją do Gabara, aby przysłuchiwała się nauce. Magdalena przyjęła go w bocznym budynku. Niepospolita jego powierzchowność, mowa poważna i mądra, a przy tym pełna wdzięku, zrobiły na Magdalenie korzystne wrażenie. Prosiła go też, by odwiedzał ją zawsze, ilekroć tędy będzie przechodził. Jakub wcale jej nie strofował. Owszem, mówił uprzejmie, z szacunkiem, radząc jej, by przecież raz posłuchała nauki Jezusa. Zapewniał ją, że pewnie nie nadarzy się jej nigdy widzieć lub słyszeć coś znakomitszego. Nie powinna, jak mówił, krępować się słuchaczami, lecz przybyć w takim ubiorze, jaki przywykła nosić. Na dzień przed zapowiedzianą nauką, wieczorem, wyruszyła Magdalena w towarzystwie siostry i Anny Kleofasowej do Damna, do świętych niewiast. Jechała na osiołku, bo do pieszych podróży nie była przyzwyczajona. Ubiór miała staranny, ozdobny, jednak nie tak dziwaczny, przesadny, jak przy powtórnym jej nawróceniu się. Magdalena przyszła z towarzyszkami w sam czas na górę, mnóstwem ludzi już zapełnioną. Chorych poumieszczano w różnych miejscach, stosownie do rodzaju ich słabości, pod lekkimi namiotami i przenośnymi chatkami. Uczniowie utrzymywali porządek między ludźmi i z oznakami szczerej przychylności we wszystkim ich pomagali. Mównica stała w obmurowanym półkolu, nad nią zaś rozpięta była zasłona. Tu i ówdzie rozwiesili także i słuchacze nad sobą dachy z płótna. Magdalena siedziała z niewiastami na wzgórku w wygodnym miejscu, w pewnym niewielkim oddaleniu od mównicy. Około godziny 10 przybył Jezus z uczniami na górę, a tuż za nim nadeszli faryzeusze, Herodianie i Saduceusze. Jezus wszedł na mównicę, uczniowie stanęli z jednej strony półkola, a faryzeusze z drugiej. Naukę Jezus wielokrotnie przerywał. Wtedy zmieniali się ludzie, jedni odchodząc, drudzy zajmują ich miejsce. Niejedno powtarzał Jezus kilka razy. W przerwach tych posilali się słuchacze, a i Jezus raz to uczynił, przekąsił nieco i napił się wina. Nauka obecna była jedną z najostrzejszych, jakie miał dotychczas. Przemawiał Jezus z taką siłą i mocą jak rzadko. Przed modlitwą zaraz z początku zapowiedział, by nie gorszono się tym, jeśli Boga zwać będzie Ojcem swoim, bo kto czyni wolę Ojca Niebieskiego, ten staje się Jego Synem. Udowodnił im też, że On właśnie wolę tę ściśle wypełnia. Następnie głośno się pomodlił do Ojca swego i począł prawić surowe kazanie pokutne na sposób dawnych proroków. Przytoczył w nim wszystko, co zaszło od czasu pierwszej obietnicy, wymienił wszystkie typy i groźby Boże i wykazał, że albo już się obecnie spełniły, albo spełnią się w najbliższym czasie. Ze spełnienia proroctw udowodnił, że Mesjasz musiał już przybyć. Mówił, jak to Jan przygotowywał mu drogi i wiernie spełnił to zadanie, a oni mimo to pozostali zatwardziałymi. Wymieniał im wszystkie ich występki, obłudę, bałwochwalstwo, oddawanie grzesznemu ciału. Piętnował ostro faryzeuszów, saduceuszów i Herodian. Mówił z wielkim zapałem o gniewie Bożym, o zbliżaniu się sądu. Przepowiadał zburzenie Jerozolimy i świątyni i klęski na ten kraj spaść mający. Przytaczając wiele tekstów z Malachiasza, wyjaśniał je i wykazał zawarte w nich przepowiednie o Mesjaszu i jego przesłańcu, o sądzie na bezbożnych, o powtórnym przyjściu Mesjasza na sąd ostateczny, o ufności i pociechach mających przypaść w udziale bogobojnym, wreszcie o nowej, czystej ofierze, oznaczającej zapewnie ofiarę mszy świętej. Groził im wreszcie, iż łaska Boża odwróci się od nich, a przejdzie na pogan. Zwracał się także Jezus do uczniów, zachęcając ich do wierności i wytrwałości i oznajmiał im, że pośle ich kiedyś do wszystkich ludów, by opowiadali naukę zbawienia. Upominał ich, by nie przestawali ani z faryzeuszami, ani z saduceuszami, ani z Herodianami. Na tych ostatnich uderzył ostro publicznie, trafnymi porównaniami określał ich niską wartość moralną, a nawet wprost na nich wskazywał. To złościło ich najwięcej, bo po największej części potajemnie tylko należeli do tej sekty, a otwarcie żaden z nich za Herodiana nie chciał uchodzić. Podczas kazania rzekł Jezus w pewnym miejscu: kto nie przyjmie zbawienia, los jego gorszym będzie od losu Sodomy i Gomory. Podczas przerwy więc przystąpili do niego faryzeusze i zapytali: czy zapadnie się z nimi ta góra, miasto lub cały kraj, czy może być co jeszcze gorszego? Odrzekł im na to Jezus: w Sodomie zapadły się domy i mury, ale dusze nie wszystkie zginęły. Nie znali bowiem tamtejsi ludzie obietnicy, nie mieli prawa i proroków. Następnie wyrzekł kilka słów odnoszących się zapewnie do jego zstąpienia do otchłani po śmierci, skąd wiele owych dusz wyratuje. Potem tak mówił dalej: inaczej będzie z tymi, którzy teraz żyją, a zbawienia nie przyjmują. Dane im jest bowiem wszystko. Należą do wybranego narodu, który Bóg tak licznie rozmnożył, mają wszystkie potrzebne wskazówki, przestrogi i przyrzeczenie spełnienia obietnic. Jeśli więc to odrzucają i trwają w niewierze, nie przepadną w otchłani martwe kamienie i góry posłuszne głosowi Pana, lecz ich kamienne serca i dusze. A los to gorszy od losu Sodomy. Po tym surowym nawoływaniu do pokuty i przepowiadaniu strasznego sądu na grzeszników, zmienił Jezus nagle ton mowy. Z miłością nawoływał grzeszników do siebie, a nawet wylewał łzy miłości. W modlitwie zaniesionej do Ojca Niebieskiego prosił Go, by skruszył serca słuchaczów, by choć część ich, przynajmniej kilku lub choćby jeden tylko, nawet największy zbrodniarz, przyszedł do Niego z pragnieniem poprawy. Jedną przynajmniej duszę chciał pozyskać, a obiecywał wszystko z nią podzielić, dla niej wszystko oddać, nawet życie swe dać za nią. Wreszcie wyciągnął ręce ku tłumom i zawołał: pójdźcie, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy strudzeni i obciążeni jesteście. Chodźcie grzesznicy, czyńcie pokutę, uwierzcie, a ja podzielę z wami moje królestwo. Także ku faryzeuszom i nieprzyjaciołom swoim wyciągnął ramiona, pragnąc, by choć jeden z nich poszedł za nim. Magdalena, siedząca przy niewiastach, wyglądała na damę z wyższej sfery, pewną siebie, a przynajmniej chciała początkowo za taką uchodzić. W sercu jednak czuła wzrastający wstyd i wzruszenie. Z początku rozglądała się po tłumach. Gdy jednak przyszedł Jezus i zaczął nauczać, uwaga jej zwracała się coraz więcej ku Niemu. Wzrokiem i duszą lgnęła coraz bardziej do Niego. Nawoływanie Jezusa do pokuty, przedstawienie ohydy występku i obraz kar grożących grzesznym wstrząsnęły nią do głębi. Nie mogła się oprzeć potędze tych słów, zadrżała na całym ciele, a łzy spłynęły po jej twarzy ukrytej zasłoną. Gdy Jezus z miłosnym błaganiem nawoływał grzeszników, by przyszli do Niego, powstało w tłumie poruszenie. Ludzie cisnęli się bliżej i jedni drugich popychali. Wtedy to i Magdalena skłoniła niewiasty, by razem z nią bliżej przystąpiły. Gdy zaś Jezus rzekł, ach, niechbym jedną choć duszę znalazł, która by przyszła do mnie skruszona, nie mogła Magdalena opanować wzruszenia i gotowa była upaść do nóg Jezusowi. Postąpiła już nawet krok naprzód, lecz towarzyszki wstrzymywały ją, by nie wywoływać zamieszania i uspokajały ją, że później będzie czas na to. Ten jej niepokój zwrócił zaledwie uwagę najbliższych, bo wszyscy słuchali z natężoną uwagą słów Jezusa. Ten zaś, jak gdyby widział wzruszenie Magdaleny, tak mówił dalej, wlewając pociechę w jej serce. Gdyby moje słowa wzbudziły choć iskrę pokuty, żalu, miłości, wiary i nadziei w jakim biednym, zbłąkanym z prawej drogi sercu, poczytanym mu to będzie za zasługę. Nie zginie to serce, lecz żyć będzie i wzrastać w cnocie. Ja je wyżywię i wychowam, a potem zaprowadzę do Ojca. Słowa te przeniknęły do serca Magdaleny i napełniły je otuchą. Usiadła więc znowu spokojnie z innymi. Na tym zeszło prawie do 6 godziny. Słońce, kończąc swój bieg, zbliżało się już do krańców horyzontu. Nauczając, zwrócony był Jezus ku zachodowi, bo i mównica tak była obrócona. Za nim nikt nie stał. Po nauce pomodlił się Jezus, pobłogosławił lud i rozpuścił do domu. Uczniom polecił zakupić żywności od tych, którzy mieli jej za wiele, lub wyprosić za darmo i rozdzielić między ubogich i potrzebujących. Część uczniów zabrała się zaraz do tego, a że znano ich tu dobrze w okolicy, więc też wielu dawało chętnie za darmo. Inni znowu im odsprzedawali. Ubodzy, zaopatrzeni w ten sposób dostatnio, wielbili dobroć Pana i dziękowali Mu. Po drodze krytykowali faryzeusze i wymyślali tak długo na Jezusa, na Jego naukę i sposób postępowania, a każdy wstydził się przed drugim dać poznać wzruszenie, jakie w nim sprawiła nauka Jezusa, iż doszedłszy do miasta, każdy znowu wmówił w siebie przekonanie o swojej rzekomej sprawiedliwości. Za Jezusem zbliżyła się do chorych i Magdalena z niewiastami i wmieszała się w tłum zebrany koło chorych niewiast, jak gdyby chciała w czym pomagać. Była bardzo wzruszona, ale widok tych nędznych, nieszczęśliwych wstrząsnął nią jeszcze bardziej. Jezus uzdrawiał najpierw chorych mężczyzn wszelkiego rodzaju. Wkrótce rozległy się w powietrzu śpiewy dziękczynne uzdrowionych, odchodzących do domu z towarzyszami. Za zbliżeniem się Jezusa do kobiet odsuwano natrętnych, by zrobić miejsce dla Niego i dla uczniów, a że ucisk był wielki, więc fala ludzi niosła Magdalenę i jej towarzyszki nieco w tył. Magdalena szukała jednak sposobności, wdzierała się w każdą zrobioną w tłumie lukę, by tylko zbliżyć się do Jezusa, zwracającego się jednak zawsze od niej w inną stronę. Między chorymi było kilka niewiast, cierpiących na krwotok, i te także Jezus uzdrowił. Jak jednak musiało być na sercu już i tak czułej Magdalenie, a niezwyczajnie jej patrzeć na taką nędzę, gdy naraz przyprowadzono 6 kobiet opętanych straszliwie przez duchy nieczyste. Powiązane były razem po 3, a silne służebne ciągnęły je przemocą do Jezusa na długich chustach i rzemieniach. Pierwszy to raz widziałam, iż publicznie przyprowadzono opętane niewiasty do Jezusa. Jedne z nich były zza jeziora Genezaret, inne z Samarii. Były między nimi i poganki czasem. Zachowywały się cicho i spokojnie i nie robiły nic złego, to znowu dostawały napadu. Miotały się, krzyczały, rzucały się jak szalone. Związano je dopiero tutaj i podczas nauki trzymano w odosobnieniu, a teraz przyprowadzono przed Jezusa. Za zbliżeniem się do Jezusa i uczniów zaczęły stawiać gwałtowny opór, a szatan miotał nimi straszliwie. Z ust ich wychodziły przerażliwe krzyki, a członki wykręcały się w najrozmaitszy sposób. Widząc to, Jezus zwrócił się ku nim, nakazując milczenie i spokój. W tej chwili stanęły spokojnie, jak skamieniałe. Wtedy Jezus zbliżył się ku nim, a gdy na Jego polecenie rozwiązano je, kazał im uklęknąć, pomodlił się nad nimi i włożył na nie ręce. Pod ich dotknięciem popadły niewiasty w chwilowe omdlenie, a zacięty wróg wyszedł z nich w postaci ciemnej pary. Teraz podnieśli je krewni z ziemi, a one, płacząc, pokłoniły się przed Jezusem do ziemi, dziękując Mu za uzdrowienie. Jezus zaś upomniał je, by się nawróciły, oczyściły i czyniły pokutę, aby zło nie powróciło znowu ze zdwojoną siłą. Zmrok już zapadł, gdy Jezus zszedł wreszcie z uczniami do Gabara. Przed Nim i za Nim szły tłumy ludu. Magdalena, idąc za wewnętrznym głosem serca, bez względu na cokolwiek innego, szła z gromadką uczniów tuż za Jezusem, a wraz z nią cztery jej towarzyszki. Wciąż starała się być jak najbliżej Jezusa. Ponieważ to było wbrew ówczesnym zwyczajom, zauważyli to zaraz uczniowie i powiedzieli Jezusowi. Ten zaś, zwracając się do nich, rzekł: dozwólcie jej iść za mną, nie wasza to rzecz. Przyszedłszy do miasta, udał się Jezus do domu godowego, gdzie Szymon Zabulon zastawił ucztę. Podwórze napełnione było chorymi i ubogimi, którzy, słysząc o zbliżaniu się Jego, przyszli błagać Go o pomoc. Jezus zaraz się nimi zajął, upomniał ich, pocieszał, a chorych uzdrawiał. Widząc to, Szymon Zabulon podszedł ku Niemu z kilku faryzeuszami i rzekł: Mistrzu, zasiądź przecież do uczty, czekamy na Ciebie. Dość już pracowałeś dzisiaj. Ludzie ci mogą przyjść innym razem. Chciał nawet zaraz odprawić ubogich z niczym. Na to rzekł mu Jezus: to są moi goście, których ja zaprosiłem, więc muszę ich przedtem pokrzepić. Zaprosiwszy mnie na ucztę, zaprosiłeś zarazem i tych, więc nie zasiądę do uczty, dopóki oni nie otrzymają pomocy i nie wezmą udziału w uczcie. Musieli więc faryzeusze znowu ustąpić i jeszcze do tego zastawić zaraz na podwórzu stoły dla chorych i ubogich. Jezus uzdrowił wszystkich, kto zaś chciał zostać, prowadzili go uczniowie do stołów oświeconych lampami i tam sadowili. Magdalena i jej towarzyszki przyszły aż za Jezusem i zatrzymały się w przedsionkach podwórza przytykających do sali jadalnej. Podczas uczty nauczał Jezus i właśnie zaczęli z Nim faryzeusze zaciętą dysputę, gdy wtem Magdalena, która tymczasem zbliżyła się z towarzyszkami do drzwi wejściowych, weszła w pokornej postawie z zasłoną na twarzy szybkim krokiem do sali, trzymając w ręku małą, białą flaszeczkę. Wszedłszy, stanęła przed Jezusem i wylała Mu na głowę zawartość flaszeczki, a ująwszy w obie ręce fałdzisty koniec swojej zasłony, przesunęła nią po głowie Jezusa, jak gdyby chciała przygładzić Mu włosy i zetrzeć zbywający balsam. Prędko się z tym załatwiwszy, cofnęła się nieco w tył. Po sali rozeszła się woń przyjemna, ożywiona rozmowami. Ożywiona rozmowa ustała natychmiast, cisza zapanowała, a wszyscy spoglądali ciekawie to na niewiastę, to na Jezusa, który siedział spokojnie, nie zwracając na to uwagi. Niektórzy biesiadnicy spoglądali niechętnie na Magdalenę, a pochylając się ku sobie, coś cicho szeptali. Najwięcej wydawał się Szymon Zabulon być rozgniewanym. Zauważywszy to, Jezus rzekł do niego: odgaduję twoje myśli, Szymonie. Uważasz, że nie godzi się, bym pozwolił tej niewieście namaszczać mi głowę, dlatego że jest jawno grzesznicą. Lecz nie masz słuszności i krzywdę jej tem czynisz. Powodowana miłością oddała mi usługę, której ty zaniedbałeś uczynić, albowiem nie wyświadczyłeś mi czci należnej gościowi. Następnie zwrócił się do Magdaleny stojącej za nim i rzekł: idź w pokoju, wiele zostało ci odpuszczone. Magdalena wróciła zaraz do towarzyszek i wraz z nimi opuściła dom. Jezus zaś, rozmawiając o niej z biesiadnikami, rzekł: dobra to niewiasta i miłosierne ma serce. Nie trzeba sądzić drugich. Nieraz rzuca się kamieniem na tego, który wyznał publicznie swoją winę, a własne serce ma się obciążone winą o wiele większą, tylko że tajemną. Jezus nauczał jeszcze długo, a potem wrócił z uczniami do gospody. Magdalenie tkwiły wciąż w pamięci słowa Jezusa: gdyby choć jedno serce skruszone zechciało przyjść do mnie. To, co widziała i słyszała, wzruszyło ją i wstrząsnęło do głębi. Powodowana wewnętrznym pragnieniem i szlachetniejszym porywem serca, chciała okazać Jezusowi tę zmianę zaszłą w niej i uczcić Go w jakikolwiek sposób. Ze smutkiem widziała, że temu nadzwyczajnemu, najświętszemu nauczycielowi, temu najmiłościwszemu, cuda czyniącemu opiekunowi potrzebujących, nie wyświadczyli faryzeusze żadnej z oznak czci należnej gościowi. Jakiś więc głos wewnętrzny skłonił ją do tego, by wynagrodziła mu niedbalstwo innych. Flaszeczkę z wonnościami wielkości dłoni nosiła zawsze przy sobie, jak to było w zwyczaju u znakomitych niewiast. Skorzystała z tego i przy uczcie pomazała Jezusowi głowę. Wzrostu była większego aniżeli reszta świętych niewiast, silnie zbudowana, a jednak smukła. Palce miała cienkie i bardzo piękne, nogi małe, wąskie, włos bujny i długi, w ruchach jej przebijał się wytworny wdzięk. Powróciwszy z towarzyszkami do gospody, poszła Magdalena wraz z Martą zaraz do drugiej gospody, położonej w Betuli nad jeziorem kąpielowym o godzinę drogi stąd, gdzie oczekiwała już na nią Maryja w otoczeniu świętych niewiast i zaraz wszczęła z nią rozmowę. Magdalena unosiła się nad nauką Jezusa. O sobie nie mówiła nic, ale towarzyszki jej powiedziały za nią Maryi, jak namaściła Jezusa i co Jezus powiedział. Wszystkie niewiasty prosiły bardzo Magdalenę, by odtąd została przy nich lub przynajmniej na jakiś czas przybyła do Betuli. Magdalena nie zarzekała się, ale mówiła, że musi najpierw pójść do Magdalum, uporządkować swoje gospodarstwo. Nie podobało się to niewiastom, bo przeczuwały, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Magdalena tymczasem nie przestawała opowiadać o wzruszeniu, jakiego doznała, o wspaniałości, potędze, łagodności, cudach Jezusa, zapewniając, że powróci do nich, że musi pójść za Jezusem, chociaż niegodna jest obcowania z Nim. Wpadała też co chwilę w zadumę, często płakała i jakoś coraz lżej było jej na sercu. Nie dała się jednak nakłonić do pozostania, lecz powróciła ze służebnicą do Magdalu. Marta odprowadziła ją kawałek, a potem zeszła się w drodze ze świętymi niewiastami powracającymi do Kafarnaum. Magdalena wyróżniała się wśród kobiet słusznym wzrostem i pięknością. Dina za to jest ruchliwszą i zwinniejszą, dla każdego uprzejmą, każdemu niesie pomoc, a czyni to z pokorą, jak zwinna, życzliwa służebnica. Wszystkie jednak przewyższała przedziwną pięknością Najświętsza Panna. Może znalazłby się i inne, równie kształtnej postaci, może przewyższa ją Magdalena swoją uderzającą powierzchownością i kibicią, lecz Maryja wyróżnia się nade wszystkie swoją nieopisaną prostotą, skromnością, powagą, łagodnością i spokojem. Jest tak przeczystą, bez wszelkich wrażeń ubocznych, że widzi się w niej wyłącznie obraz Boga w człowieku. Pod tym względem podobny jest do niej tylko jej syn. Z twarzy zaś jej przebija, jak u nikogo więcej, niewypowiedziana czystość, niewinność, powaga, mądrość, spokój, słodki wdzięk, jaki tylko pobożność nadaje. Przebija z niej wzniosłość, a zarazem niewinność prostego dziecięcia. Obecnie jest bardzo poważną, spokojną i często smutną. Smutek jej jednak nie ma nigdy gwałtownych objawów. Łzy tylko spływają cicho po jej spokojnym obliczu. Magdalena weszła wkrótce w dawny tryb życia. Odwiedzali ją wciąż mężczyźni, którzy w zwykły, a uwłaczający sposób wyrażali się o Jezusie, o Jego podróżach, nauce i o wszystkich Jego stronnikach. Magdalena przyznała się im, że słuchała w Gabara nauki Jezusa, lecz oni wyśmiali ją, uważając to za niepodobieństwo. Za to zwrócili zaraz uwagę, że Magdalena wygląda o wiele piękniej i przyjemniej niż ostatnimi czas. Takie mowy i pochlebstwa omamiły ją na nowo, to też wkrótce popadła w grzechy głębiej niż przedtem. Po nowym upadku zyskał nad nią szatan tym większą władzę. Gwałtowniej też napadał na nią, widząc, jak łatwo mógł ją utracić. Wreszcie ją opętał, wskutek czego miała Magdalena często kurcze i konwulsje. Mniej więcej godzinę na południowy zachód od gospody w Dotaim, naokoło wyżyny, leżała mała miejscowość Azanot. Z tej wyżyny, jakoby ze stolicy, już w dawnych czasach nauczali prorocy. Przez uczniów rozeszła się była już w tej okolicy wiadomość, że Jezus będzie miał wielką naukę. Zdążali więc tu ludzie z całej Galilei. Marta zaś pojechała ze służącą do Magdaleny, by ją nakłonić do przybycia na tę naukę. Magdalena, której zboczenia dochodziły do ostateczności, przyjęła ją z lekceważeniem. Właśnie w czasie przybycia Marty była zajęta strojeniem się, i kazała jej powiedzieć, że obecnie nie może z nią mówić. Marta, modląc się, czekała z niewypowiedzianą cierpliwością. Na koniec przyszła nieszczęśliwa Magdalena z lekceważeniem, zuchwałością i niechęcią, gdyż wstydziła się prostego odzienia Marty i obawiała się, by obecni goście jej nie zauważyli. I dlatego zażądała od niej, by się oddaliła. Marta poprosiła tylko o kącik do wypoczynku. Umieszczono ją zatem wraz ze służebną w izdebce bocznego budynku i pozostawiono umyślnie czy przez zapomnienie bez jedzenia i bez picia. Było to po południu. Tymczasem Magdalena stroiła się na biesiadę, do której zasiadła na ozdobnym krześle. Marta zaś i jej służebna modliły się. Po rozkosznej uczcie przyszła nareszcie Magdalena i przyniosła Marcie coś na talerzyku i do picia. Mówiła gwałtownie i pogardliwie. Całe jej zachowanie było dumne i bezczelne, zdradzało jednak wewnętrzny niepokój i roztargę. Marta prosiła ją z wielką miłością i pokorą, aby przecież posłuchała tej wielkiej nauki Jezusa w pobliżu. Wszystkie przyjaciółki, które niedawno podczas nauki znalazła, będą tam także i cieszą się bardzo, że się z nią zobaczą. Wszak sama już jawnie okazała, jak bardzo czci Jezusa, słusznie więc by uczyniła tę przyjemność jej i Łazarzowi i przybyła na naukę, zwłaszcza, że nie tak prędko nakaże się znowu sposobność, by tak blisko usłyszeć cudownego proroka, a zarazem zobaczyć wszystkich swoich przyjaciół. Przez namaszczenie Jezusa podczas uczty w Gabara dostatecznie okazała, że umie poznać i uczcić to, co prawdziwie jest wzniosłe i wspaniałe. Niech więc z radością znów powita, co już raz szlachetnie i odważnie publicznie umiała uznać i ocenić. Zbytecznie mówić i trudno wypowiedzieć, z jaką miłością przemawiała jej Marta do serca i z jaką cierpliwością znosiła odpychające i lekceważące jej zachowanie. Wreszcie rzekła Magdalena: pójdę, ale nie z tobą. Tak licho jak ty ubrana iść nie mogę. Ustroję się według mojego stanu i pójdę z przyjaciółkami. Potem się rozstały. Pora była bardzo spóźniona. Nazajutrz rano, w czasie ubierania się, kazała Magdalena zawołać Martę, która zdobywała się na największą cierpliwość i bez przerwy modliła się w duszy, aby Magdalena się poprawiła i z nią wybrała się na naukę Jezusa. Marta opuściła teraz swoją siostrę i poszła do gospody pod Damna, aby opowiedzieć Maryi i świętym niewiastom, że udało jej się nakłonić Magdalenę do słuchania nauki w Azanot. Do Damny przybyło z Najświętszą Panną więcej niż 12 niewiast, aby stąd udać się do Azanot na naukę. Po oddaleniu się Marty Magdalena dręczona była bardzo od diabła, który chciał ją powstrzymać od podróży na naukę Jezusa. Byłaby już nie poszła, gdyby nie to, że jej goście umówili się, aby także do Azanot podążyć i tam przypatrzyć się także temu, jak się wyrażali, widowisku. Nazajutrz ubrała się Magdalena ze zbytkiem i przepychem i zjawiła się z towarzyszkami na miejscu nauki, które było z gospody małą godzinę drogi oddalone. Z szumem i zwracając na siebie ogólną uwagę, rozprawiając głośno i rozglądając się naokoło, siadły z dala od świętych niewiast na naczelnym miejscu pod otwartym namiotem. Byli przy nich i mężczyźni tego samego pokroju, co one. Siedziały na pulchnych, stołeczkach, wezgłowiach, kobiercach, na widoku wszystkich. Magdalena na czele. Ona to właśnie była powodem ogólnych szeptów, pomruków. Tu bowiem w całej okolicy była jeszcze więcej znienawidzona i pogardzana niż w Gabara. Faryzeusze, którzy wiedzieli o jej pierwszym nagłym nawróceniu, po którym niebawem popadła znowu w grzechy, gorszyli się na jej widok i czynili między sobą różne uwagi, że śmie i że wolno się jej tu pokazywać. Wielką i surową swą naukę poprzedził Jezus uzdrowieniem wielu chorych. Szczegółów nie mogę już sobie przypomnieć. Wiem jednak jeszcze, że wołał biada na Kafarnaum, Betsaidę i Chorozaim. Mówił, że królowa Saba przyszła z południa słuchać mądrości Salomona, a przecież tu jest więcej niż Salomon. Zdumiewającym było, że różne niemowlęta na rękach matek głośno wołały: Jezus z Nazaretu, największy prorok, syn Dawida, syn Boży. Wielu, a nawet Magdalena, byli tym na wskroś wstrząśnięci. Mając na myśli Magdalenę, mówił Jezus: Gdy szatan zostanie wypędzony i dom się oczyści, wtedy wraca on z 6 towarzyszami i sprawia stan gorszy niż był przedtem. Magdalenę przejął strach. Wzruszywszy w ten sposób serca wielu, rozkazał Jezus szatanowi w ogólności, zwracając się na wszystkie strony, wyjść z tych wszystkich, którzy pożądają uwolnić się od niego. Którzy jednak nadal chcą być z nim złączeni, niech go stąd ze sobą zabiorą i niech to miejsce opuszczą. Na ten rozkaz zaczęli opętani w koło wołać: Jezu, Synu Boga. A tu i ówdzie wpadali ludzie w omdlenie. Między innymi i Magdalena, która na przepysznym siedzeniu ściągała na siebie ogólną uwagę, upadła nagle wśród gwałtownych skurczów. Inne grzesznice poczęły nacierać ją pachnidłami i chciały ją wynieść, by korzystając z tego same z honorem mogły się uchylić. Pragnęły bowiem szatana w sobie zatrzymać. Gdy jednak lud zewsząd zaczął wołać: Mistrzu, wstrzymaj się, ta niewiasta umiera. Przerwał Jezus naukę i rzekł: Posadźcie ją na jej krześle. Śmierć, która teraz przebywa, jest śmiercią dobrą. Ona wskrzesi ją do życia. Po pewnym czasie ugodziło w nią znowu słowo Jezusa. Upadła znów, omdlała w kurczach, a ciemne jakieś widma zaczęły z niej wychodzić. Powstał znów wielki hałas i ścisk około niej, gdyż otaczające ją towarzystwo chciało ją znów zabrać do siebie. Lecz wnet na nowo usiadła na swoim pięknym siedzeniu, okazując, jakoby zwykłego tylko doznała omdlenia. Ogólne jednak zdziwienie wzmagało się tym bardziej, że za nią wielu innych opętanych również na ziemię upadło, a wstali uwolnieni. Gdy więc Magdalena po raz trzeci w gwałtownych boleściach na ziemię upadła, zgiełk stał się jeszcze większy. Marta pospieszyła do niej, a gdy Magdalena znów przyszła do siebie, była prawie bez zmysłów. Płakała gwałtownie i żądała, by ją przenieść do miejsca, gdzie siedziały święte niewiasty. Towarzyszki jej zatrzymywały ją przemocą, mówiąc do niej, że przecież nie powinna być głupia. Zaniesiono ją jednak na owe miejsce. Łazarz, Marta i inni poszli ku niej i zabrali ją do gospody świętych niewiast, które tam także zeszły. Tymczasem światowa drużyna, która przybyła z Magdaleną, już umknęła z widowni. Jezus uzdrowił jeszcze kilku ślepych i innych, a potem poszedł na dół ku swojej gospodzie. Miał jednak jeszcze w szkole naukę, na której Magdalena znowu była obecna. Nie była jeszcze wprawdzie zupełnie uleczoną, ale wzruszoną do głębi i już nie była tak zbytkownie ubraną. Zrzuciła niepotrzebne i przesadne ozdoby. Jezus miał i teraz naukę, która na wskroś ją przejmowała, a gdy nadto spojrzał na nią wzrokiem wnikającym do głębi duszy, popadła znowu w omdlenie i znów jeden zły duch ją opuścił. Omdlałą wyniosły jej służebne. Marta i Maria przyjęły ją przed synagogą i zabrały do gospody. Odtąd była jakby obłąkaną. Krzyczała, wybuchała płaczem, biegała po ulicach, wołając do ludzi, że jest występną grzesznicą, wyrzutkiem ludzi. Z trudnością usiłowały ją niewiasty uspokoić. Darła na siebie suknię, burzyła włosy, okrywała się cała, jakby kryjąc się przed widokiem ludzi. A potem Jezus znajdował się w gospodzie z uczniami i kilku faryzeuszami, spożywając, stojąc, małą przekąskę. Wymknęła się Magdalena pośród niewiast, wpadła z rozpuszczonymi włosami i przyciskając się przed wszystkich, rzuciła się do nóg Jezusa i z łkaniem błagała, czy jest jeszcze dla niej ratunek. Faryzeusze, nawet niektórzy uczniowie zgorszeni i oburzeni na nią, rzekli do Jezusa, że nie powinien przecież dłużej cierpieć, aby ta nierządna niewiasta wszędzie wzniecała niepokój. Nareszcie powinien jej dać raz na zawsze odprawę. Lecz Jezus odrzekł: dozwólcie jej płakać i narzekać. Nie wiecie, co się z nią dzieje. Po czym zwrócił się do niej z pociechą, mówiąc: żałuj z całego serca, wierz i ufaj, a wnet zyskasz spokój. Teraz idź pełna otuchy. Marta, która towarzyszyła jej ze służebnymi, wzięła ją znów do domu. Lecz spokój nie przybywał, przeciwnie, ciągle załamywała ręce i narzekała. Nie była bowiem jeszcze całkiem uwolniona od szatana, który nękał ją i trapił straszliwymi wyrzutami sumienia i zwątpieniem. Nie mogła znaleźć spokoju i myślała, że jest zgubioną. Na prośbę Magdaleny pospieszył Łazarz natychmiast do Magdalum, by objąć jej posiadłość i zerwać tamtejsze stosunki. Jak wiadomo, miała Magdalena pod Azanot i w okolicy obszary pola i winnic, które już przedtem Łazarz z powodu jej marnotrawstwa objął w swój zarząd. Wskutek wielkiego natłoku podążył Jezus jeszcze nocą z uczniami w pobliże Damny, gdzie znajdował się piękny pagórek, dogodny do nauczania i gospoda. Gdy nazajutrz rano przyszły i tu niewiasty z Magdaleną, zastały już Jezusa, otoczonego mnóstwem ludzi oczekujących pomocy. Po owym wypadku siedziała teraz Magdalena podczas nauki przy świętych niewiastach, cała przygnębiona i jakoby zbita. Jezus mówił gwałtownie przeciw grzechom nieczystości, dodając, że grzechy te między innymi ściągnęły ogień na Sodomę i Gomorę. Nadmieniał jednak i o miłosierdziu Bożym i obecnym czasie łaski i prawie błagając wzywał ludzi, by tę łaskę przyjęli. Trzy razy wśród nauki spojrzał Jezus na Magdalenę, za każdym razem upadła na ziemię, a czarny opar z niej wychodził. Była jakby unicestwiona, wybladła, zwiędła i prawie nie do poznania. Strumienie łez zalewały ją nieustannie. Była zupełnie przemieniona, bolała z utęsknieniem, by wreszcie wyznać przed Jezusem grzechy i otrzymać przebaczenie. Po nauce podszedł Jezus ku niej na ubocze. Sama Maryja i Marta przywiodły ją naprzeciw Jezusa, przed którym we łzach z rozwianymi włosami rzuciła się na twarz. Jezus pocieszał ją, a gdy się inni oddalili, poczęła wołać i prosić przebaczenia. Wyznała swoje liczne występki, pytając ciągle: Panie, czy jest jeszcze dla mnie ratunek? Jezus przebaczył jej grzech. Wtedy prosiła o łaskę, by już nigdy więcej nie wracała do grzechu. Jezus przyrzekł jej to, pobłogosławił ją i mówił z nią o cnocie czystości i o swej matce, która czystą jest od wszelkiej zmazy. Wielbił ją wysoce jako wybraną ze wszystkich, czego nigdy zresztą z ust jego nie słyszałam. I polecił jej całkiem przylgnąć do Maryi i od niej zasięgać wszelkiej rady i pociech. Gdy z Jezusem powróciła do niewiast, rzekł Jezus: była wielką grzesznicą, ale też będzie wzorem wszystkim pokutującym na wieczne czas. Wskutek gwałtownych wstrząśnięć, żalu i łez Magdalena nie była już prawie podobną do człowieka. Była jakby chwiejący się cień. Wszystkie niewiasty pocieszały ją i objawiały jej miłość. Pod wpływem tego uspokoiła się, płakała i czuła znużenie. Rano następnego dnia miał Jezus na podwórzu domu Łazarza naukę dla uczniów. Zebrało się ich sporo, bo przeszło 60. Po południu około 3 godziny zastawiono dla nich stoły na podwórzu. Usługiwał im sam Jezus z apostołami, chodził od stołu do stołu, podawał to tę, to tamtą potrawę, a przy tym nauczał. Magdalena także poszła do Jerozolimy zakupić wonnych olejków. Najświętsza Panna, której Jezus jeszcze o świcie oznajmił swoją rychłą śmierć, była nad wyraz smutna. Tymczasem wróciła Magdalena z Jerozolimy z zakupionymi wonnymi maściami. Sama nie załatwiała tego, tylko poszła do Weroniki i tam siedziała, a Weronika zajęła się kupnem. 3 rodzaje były tych maści i to najkosztowniejszych, jakie można było dostać, bo też Magdalena oddała na to resztę swojego majątku. Pamiętam, że między tymi wonnościami była i flaszka olejku nardowego. Magdalena kazała kupić wonności razem z naczyniami. Przybywszy do Betanii spotkały Judasza. Ten rozmawiał chwilę z Magdaleną, choć w sercu czuł ku niej niechęć. W Jerozolimie dowiedziała się Magdalena od Weroniki, że faryzeusze uradzili pojmać Jezusa i zabić. Wstrzymywali się tylko jeszcze dlatego, że tylu było obcych w mieście, szczególnie pogan, którzy szanowali i miłowali bardzo Jezusa. W domu oznajmiła Magdalena tę wieść niewiastom. Niewiasty znajdowały się już w domu Szymona, pomagając w przygotowaniach do uczty. Judasz zakupił obficie wszystkiego. Hojnie czerpał dziś z mieszka, myśląc w duchu, że wieczór potrafi sobie odbić to z procentem. Na jadalnię obierano dziś inną salę, nie tę, w której odbyła się uczta poprzednim razem w dzień po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Gdy wszystko było przygotowane do uczty, podszedł Szymon ze służącym po Jezusa, Łazarza i apostołów. Niewiasty, a było ich 7 czy 9, obsiadły wokoło swój stół. Magdalena wciąż, teraz zapłakana, siedziała naprzeciw Najświętszej Panny. Przez cały czas trwania uczty nauczał Jezus. Właśnie pod koniec uczty mówił coś bardzo zajmującego i ważnego, więc apostołowie słuchali z wielką uwagą. Szymon także, który dotychczas usługiwał, siedział bez ruchu i przysłuchiwał się wraz z innymi. Właśnie w tej chwili wstała Magdalena po cichu od stołu. Miała dziś na sobie cienki, delikatny płaszcz, biało-niebieski, podobny zupełnie do okrycia trzech królów. Rozpuszczone włosy przykryte miała zasłoną. Trzymając w fałdach płaszcza kupione wonności, podeszła pod sieniem do sali poza miejscem, gdzie Jezus siedział. Zbliżyła się płacząc gorzko, a upadłszy mu do nóg, skłoniła swą twarz na jego nogę spoczywającą na łożu. Drugą nogę, spuszczoną ku ziemi, podał jej Pan sam. Wtedy Magdalena zdjęła mu z nóg sandały, namaściła nogi z wierzchu i pod podeszwą, po czym ująwszy w obie ręce swoje włosy okryte zasłoną, otarła nimi namaszczone nogi Jezusa i włożyła mu na powrót sandały. Czynność ta spowodowała przerwę w mowie Pana. Jezus zauważył obecność Magdaleny zaraz, jak tylko weszła, ale inni dopiero teraz spostrzegli ją, gdy Jezus nagle umilkł. Niechętni byli, że ktoś tam przeszkadza w nauce, lecz Jezus rzekł: nie gorszcie się tą niewiastą, po czym zaczął coś cicho mówić do niej. Magdalena zaś, załatwiwszy się z zakładaniem sandałów, stanęła za Jezusem i wylała mu na głowę flaszeczkę wonnego olejku tak obficie, że aż spływał poza suknię, przy czym jeszcze nabrawszy na rękę kosztownej maści, potarła mu nią głowę od ciemienia w tył głowy. Przyjemna woń rozeszła się po całej sali. Apostołowie zaczęli szeptać i mruczeć. Piotr nawet okazywał niechęć z powodu tej przerwy w nauce. Magdalena, płacząc ciągle, spuściła zasłonę na twarz i zwróciła się do odejścia. Gdy idąc poza stołem, przechodziła koło Judasza, zagrodził jej tenże drogę ręką tak, że musiała się zatrzymać i zaczął jej wyrzucać marnotrawstwo, mówiąc, że lepiej było obrócić to na wsparcie dla ubogich. Magdalena stała w milczeniu, płacząc gorzko. Dopiero Jezus ujął się za nią, mówiąc: dozwólcie jej odejść spokojnie. Namaściła mnie teraz na śmierć. Już więcej tego uczynić nie będzie mogła. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek głoszona będzie kiedyś Ewangelia, tam także wzmianka będzie o jej czynie i o waszym szemraniu. Smutna wyszła Magdalena z sali. Uczta też nie przeciągała się dłużej. Szemranie bowiem apostołów i nagana udzielona im przez Jezusa zmieniły nastrój biesiadników. Podniesiono się zaraz od stołu i wszyscy poszli na powrót do Łazarza. Judasz, skąpiec rozzłoszczony do żywego postępkiem Magdaleny, postanowił sobie w duchu, że już nie zniesie dłużej takiej gospodarki. Nie dał jednak nic poznać po sobie. Zdjął suknię godową i oddalił się pod pozorem, że musi dopilnować w jadalni zebrania resztek potraw dla ubogich. Zamiast jednak tam pójść, pobiegł pędem do Jerozolimy. Przez całą drogę widziałem przy nim diabła smukłego, szpiczastego, czerwonego. Był on raz przed nim, to znowu za nim, jak gdyby mu przyświecał. I rzeczywiście, choć ciemno było, biegł Judasz pewnie, bezpiecznie, nie potknąwszy się ni razu. No, biegł sprzedać Jezusa. I już tutaj opuszczam dużo fragmentów jeszcze tam opisujących pojedyncze fakty czy zachowania Marii Magdaleny i ostatni fragment, który już dotyczy sceny pod krzyżem. Przypatrzmy się na chwilę Najświętszej Marii Pannie po tylu bolesnych jej przejściach. Policzki jej zbladły znacznie i schudły, uwydatniając tym bardziej nos, miernie długi, delikatnie wykrojony. Oczy były aż krwią nabiegłe, czerwone od ciągłego płaczu. Nie da się opisać, jaka nadzwyczajna prostota i pojedynczość przebijała z całej jej postaci. Od wczoraj już przez całą noc błądziła w smutku, w trwodze i w płaczu, po dolinie Jozafata i po ulicach Jerozolimy, rojnych tłumami ludu, a przecież odzienie jej jest w zupełnym porządku, bez najmniejszego uszkodzenia. Z każdej fałdy jej sukni wieje świętość. Wszystko świadczy o prostocie, pojedynczości, powadze, czystości, niewinności. W ruchach i spojrzeniach pełno jest szlachetnej powagi. Gdy zwraca nieco głowę, zasłona jej układa się w równe, mierne fałdy. Nawet w najcięższej boleści ukazuje Maryja godność i spokój, ani śladu nie ma gwałtowności. Odzienie zwilżone rosą nocną i obfitymi łzami jest jednak w zupełnym porządku i nieposzlakowanej czystości. W ogóle jest Maryja pięknością nieopisaną, nadzmysłową. Piękność jej łączy się nierozerwalnie i stanowi jedność z niepokalanością, prawdą, prostotą, godnością i świętością. Całkiem inaczej przedstawia się Magdalena. Jest ona słuszniejszą od Najświętszej Panny, pełniejszych kształtów i więcej gibka w ruchach. Słynną jej piękność zniszczyła już teraz skrucha i boleść straszna nad męką Jezusa. Jeśli nie brzydką, to jest prawie straszliwą teraz, gdy z niepohamowaną gwałtownością oddaje się na pastwę swojej boleści. Suknie jej mokre, poplamione błotem, poszarpane, wiszą na niej bezładnie. Długie włosy rozpuszczone, zmierzwione, przykryte swą zmiętą, wilgotną zasłoną. Wynędzniało jest strasznie i wygląda jak obłąkana, z tą jednak ciągłą myślą o swej boleści. Jest w Jerozolimie wiele ludzi z Magdalą i z okolicy, którzy widywali dawniej, jak prowadziła życie wspaniałe, a później tak grzeszne i hańbiące. Ponieważ długi czas żyła w ukryciu, więc teraz po długim niewidzeniu wszyscy pokazują na nią palcami i szydzą z jej zmienionego wyglądu. Trafiło się nawet, że jacyś niegodziwcy z Magdalą obrzucili przechodzącą błotem. Lecz Magdalena nawet nie zwróciła na to uwagi. Tak dalece pogrąża się i zapamiętuje w swojej boleści. Taki dość długi fragment, ale myślę, że ważny. Myślę, że ważny, bo pokazuje pewny bardzo konkretny fakt życia Marii Magdaleny, a zarazem tę wewnętrzną przemianę, jaka się w niej dokonuje od życia grzesznego, próżnego, rozpustnego do życia świętego, bycia prawdziwą przyjaciółką Jezusa Chrystusa. I tak jak powiedziałem wcześniej, być może we fragmentach jej życia gdzieś odbijają się pewne sprawy, które dotyczą i was samych, waszej przeszłości, a może nawet trochę i teraźniejszości. Ale warto, abyśmy pamiętali o tych słowach, które wypowiedział do niej Jezus, dając jej nadzieję, że On jest w stanie przemienić życie każdego człowieka i nawet największego grzesznika, uczynić swoim najbliższym przyjacielem, jak powiedział, wzorem po wsze czas, pokuty i umartwienia. A więc przekonujemy się z tego, co zostało tutaj już wcześniej przeczytane, że nieważne jest to, co działo się w przeszłości człowieka, jeżeli ktoś chce być przyjacielem Pana Jezusa. Najpierw trzeba oddać się Jezusowi, aby to uzdrowił, wyznać swoją słabość, swoje grzechy. Trzeba przy Nim trwać. Błędem Marii Magdaleny był powrót do starego życia, a więc do starego miejsca zamieszkania, obfitującego właśnie w to wszystko, co było źródłem zbytku, te bogactwa, także do tego środowiska, tych przyjaciółek, które sprowadzały ją na złą drogę. Już widzimy ją pierwszą przemianę, ale no, te przyjaciółki odwiodły ją z powrotem. Niemalże siłą zaciągnęły do tego starego miejsca i potem znowu, po raz drugi, kiedy była nauka na górze i była uwalniana od 7 złych duchów, to i one chciały ją stamtąd zabrać, bo chciały zatrzymać w sobie szatana. Ona nie. Ona chciała być uwolniona, ale one już chciały ją zabrać z powrotem do tego starego życia. Ona już w sercu postanowiła trwać przy Jezusie. I Jezus daje jej nową przyjaciółkę, Maryję, swoją matkę. I mówi, właśnie masz być przy niej, u niej szukać pociechy, z nią masz rozmawiać. A więc jeżeli jakaś kobieta chce stać się przyjaciółką Jezusa, musi najpierw stać się przyjaciółką Maryi, ponieważ ona przygotuje nas właśnie do tego, jak słuchać uważnie Jezusa Chrystusa, jak Mu wynagradzać, jak rozumieć Jego słowa. Ona ma być wzorem postępowania, wzorem czystości, o którym tak mocno upominał się Jezus, nie tylko w życiu Marii Magdaleny, ale każdej kobiety, każdego człowieka. I wtedy mogła stać się godną, aby Mu towarzyszyć w tych największych tajemnicach, także przygotowując do Jego męki, uczyniła wielką rzecz, przygotowując Go, namaszczając na śmierć, została przez Jezusa wyróżniona. I myślę, że i dzisiaj Jezus niejedną z was mógłby pochwalić za to, że potraficie Mu wynagradzać swoją miłością za oziębłe serca tak wielu ludzi, waszym trwaniem w łasce uświęcającej, waszą troską o duchową czystość, czystość serca, za nieczystość tak wielu ludzi, że potraficie wynagradzać Jezusowi waszym trwaniem przed tabernakulum, na adoracjach, uczestniczeniem pobożnym w Eucharystii, kiedy tak wielu ludzi w ogóle żyje tak, jakby Jezusa nie było. I to jest właśnie prawdziwy przyjaciel Jezusa Chrystusa, kto mu towarzyszy we wszystkim, jest przy nim obecny. A więc Jezus chce przez swoje przyjaciółki, przyjaciół być adorowany. Chce, aby dotrzymywali mu towarzystwa, kiedy jest osamotniony w tylu kościołach, w tylu tabernakulach. Zwróćmy uwagę na to, jak wielką uwagę Jezus zwracał także na chorych, cierpiących. Oni byli w centrum Jego zainteresowania. I uczył wciąż faryzeuszów, zapatrzonych na koniec swoich nosów, swoje bogactwa, że chcesz mnie przyjąć do swojego domu, to przyjmij także tych, których ja zapraszam ze sobą, a więc właśnie tych ubogich, cierpiących, których prowadzę ze sobą. Ich trzeba zauważyć. Trzeba mieć w sobie to miłosierne serce do nich, jeśli chcemy być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Jezus, pomimo że doznawał wielu krzywd od tych, którzy byli z dala od Boga, którzy nieraz na Niego samego mówili złe rzeczy, jednak miał do nich wielką miłość. A więc i wy jesteście świadkami tego, jak często Jezus jest obrażany przez nieraz niestety waszych najbliższych, współmałżonków, może nawet i własne dzieci. Ale i tutaj właśnie trzeba mieć i pielęgnować w sobie miłość do tych ludzi. I co robić? To, co czynił Jezus. Ofiarowywać to cierpienie za ich zbawienie. I te wszystkie cierpienia przyjmować w duchu wynagrodzenia za te wszystkie grzechy i bluźnierstwa. Dziś Jezus jest bardzo osamotniony właśnie w sercach tych, którzy przez długie lata nie przyjmują Go w Komunii Świętej. Prawdziwy przyjaciel, przyjmując Komunię Świętą, przyjmują w duchu wynagrodzenia właśnie za tych, którzy tego nie czynią. No i też trzeba w sobie pielęgnować taką wewnętrzną radość, pielęgnować uśmiech dla Jezusa. Właśnie ten pokój, który miała w sobie Maria, choć w tych najtrudniejszych momentach życia, kiedy stała pod krzyżem, no nie wpadała właśnie w jakieś skrajne zachowanie, rozpacz, ale potrafiła zachować wewnętrzny pokój. Oczywiście mówimy o takiej skrajnej sytuacji doświadczenia cierpienia, ale na co dzień z pewnością pielęgnowała w sobie postawę radości i uśmiechu dla ludzi, wiedząc, jak wiele to dla nich znaczy. I też słowa, które wypowiedział Jezus do Marii Magdaleny: ufaj mi, pamiętaj o mnie, kochaj mnie. Właśnie tego Jezus pragnie od najbliższych przyjaciół. Abyśmy Mu potrafili ufać, także w tych sprawach, które są niezrozumiałe w naszym życiu. Abyśmy o Nim pamiętali, obdarzali wielką miłością, aż do zatracenia. Nie lękali się okazywać Mu czułość, przede wszystkim w naszych słowach, w naszych modlitwach. Abyśmy pragnęli Jezusa nade wszystko, o wiele bardziej niż to, co może dać świat. Maria Magdalena miała wszystko, wielkie bogactwa, wspaniały zamek, pola, winnice, ale nigdy nie była szczęśliwa. Miała wielką uwagę mężczyzn, której no, praktycznie pewnie zazdrościły jej większość kobiet, które tam mieszkały. Ale ona w pewnym momencie wiedziała, że to jest nic. Że ona pragnie Jezusa nad wszystko, nade wszystko. I mieć w sobie właśnie to pragnienie. Jezus pragnie także wierności. Abyśmy nie odchodzili od Niego pod byle pretekstem. Jezus pragnie naszej czystości, oddania, naszego pokoju serca, posłuszeństwa woli Bożej, posłuszeństwa ludziom, którym podlegamy, naszego wewnętrznego zjednoczenia z Nim samym, pragnienia poznawania Go, a więc przez czytanie Pisma Świętego, przez adorację, przez rozważanie różnego rodzaju pism, w których Jezus mówi, czy to do siostry Faustyny, czy do Alicji Lęczewskiej, która też mogłaby być jako taka świecka, takim wzorem przyjaciółki Jezusa, przecież też się nawróciła w późnych latach swojego życia. I tutaj też właśnie chciałbym zacytować fragment słów, który Jezus wypowiada do Alicji Lęczewskiej, ale wypowiada do każdego człowieka, także nas tutaj obecnych. Jestem Twoim oblubieńcem i chcę Cię mieć przy sobie, tu, w Twoim wnętrzu. Jesteś ze mną złączona. Chcę, abyś zawsze o tym pamiętała i czuła to. Bądź moją radością i odpocznieniem. Oddawaj mi siebie każdego dnia, każdej chwili, tak jak teraz. Lubię, gdy jesteś zasłuchana i zapatrzona we mnie. Pragnę ludzkiej miłości, a otrzymuję tak mało. Wynagradzaj za tych, którzy zapomnieli, którzy nie chcą. Dałem Ci czułe serce, abyś zastąpiła wielu, którzy zabili własne serca. Dałem Ci je po to właśnie. Nie ograniczaj i nie hamuj swojej czułości względem mnie. Niech Cię nie obchodzą ludzie, co pomyślą, jak Cię ocenią. Bądź naturalna wobec mnie, spontaniczna i uczuciowa, tak jak ja tego pragnę. Wszelkie zahamowanie i ograniczenie ze względu na ludzi niszczy naszą miłość. No właśnie. To jest taki fragment, który pięknie mówi o oczekiwaniach Jezusa względem Jego przyjaciół. Bądź moją oblubienicą. Jezus chce być w centrum, pragnie naszej miłości. Jak widzi siebie prawdziwa przyjaciółka Boga? Jest krytyczna wobec siebie, a więc widzi swoją małość, swoją nędzę, a zarazem wielkość Stwórcy, ale równocześnie potrafi dostrzec dary i łaski, które otrzymuje od Pana Boga. Używa ich i wie, że one są dane właśnie po to, żeby ona tymi darami i łaskami służyła innym ludziom. A więc ubogaca życie swoje i ludzi, z którymi się spotyka, tymi łaskami, które otrzymała od Pana Boga. Modli się o czystość serca, o pokorę, odda Jezusowi każdy sukces. Wie, że ona jest tylko pośrednikiem, że ona jest tylko narzędziem w rękach Boga i chętnie udziela innym pomocy. To tak pokrótce, co możemy powiedzieć o tym, co to znaczy być przyjaciółką Boga, wpatrując się w przykład różnych świętych kobiet. A tych przecież przykładów jest mnóstwo i warto też poznawać życiorysy świętych kobiet. Najpierw oczywiście Maryi, ale także i innych. I właśnie w ich życiu wyszukiwać te sprawy, których może nam brakuje,
które warto się pomodlić i przez które chcemy się zbliżać do Pana Jezusa. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.